Ludzie i pieniądze.
Czas zacząć, drodzy państwo. Dzień dobry, Andrzej Urbański. Naszą dzisiejszą audycję rozpoczniemy od przyjrzenia się zarobkom lekarzy. W ostatnich dniach głośno zrobiło się wokół limitów, które miałyby uporządkować sytuację w służbie zdrowia. Zajmiemy się także zjawiskiem wieloetatowości pracowników. Zastanowimy się, czy to zjawisko dotyczy tylko ludzi z tak zwanego pokolenia Z. W audycji odniesiemy się także do tematu cyberbezpieczeństwa. Czy wobec ostatnich ataków hakerskich jesteśmy bezradni, czy jednak może się w jakiś sposób możemy bronić. Na zakończenie porozmawiamy jeszcze o kredytach mieszkaniowych, jeśli starczy czasu, a tematów jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych. Naszymi gośćmi, którzy te tematy będą zgłębiać i komentować, są Roman Warasiński, prezes Holovectors. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Tinetics. Witam.
Dzień dobry.
Panowie uśmiechnięci, ale tematy wcale nie są takie do śmiechu, powiem szczerze, ale zaczniemy od tego, co jest jednak radośniejsze. Po tegorocznych obniżkach stóp procentowych rata kredytu zaciągniętego na 20 lat o wartości 450 tysięcy złotych mogłaby spaść o 405 zł, panowie. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, w tym główną stopę referencyjną do 4,25% w skali roku. To piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Jak należy na to spojrzeć?
Znaczy, ja bym spojrzał na to z dwóch perspektyw. Jednak gro naszych rodaków ma kredyty hipoteczne i nie są to kredyty o stałym oprocentowaniu, tylko najczęściej o zmiennym oprocentowaniu. W związku z tym z tej perspektywy trzeba się cieszyć i jakby zastanowić się też z drugiej strony, co można z tymi nadwyżkami, które w tym domowym budżecie są, zrobić, bo może warto zamiast je wydawać, te kredyty nadpłacać i tych kredytów pozbyć się jak najszybciej. A dla tych, którzy tych kredytów nie mają, czy się już ich pozbyli, to jest to informacja, powiedziałbym, nie aż tak optymistyczna, jeżeli trzymają swoje oszczędności w obligacjach Skarbu Państwa, w jakichś depozytach bankowych, lokatach i tak dalej. Dlatego, że obniżenie stóp procentowych zawsze ma, ten medal ma dwie strony, tak? Z jednej strony spadają koszty kredytów, z drugiej strony spada też oprocentowanie naszych oszczędności. W związku z tym, jeżeli ktoś tego kredytu nie ma i ma te oszczędności, w szczególności trzyma je w banku albo na obligacjach, to nie jest to pozytywna informacja.
To kto się powinien cieszyć bardziej?
No my wszyscy i ta sytuacja jest tutaj, należy ją odebrać pozytywnie, ale również w tym kontekście globalnym, bo wygląda na to, że te turbulencje spowodowane wcześniej w sumie dwoma wojnami, jedną w Ukrainie, drugą w Strefie Gazy oraz wyborami w Stanach Zjednoczonych, no spowodowały, że jakby świat troszeczkę się otrząsnął i po decyzji Fedu też o obniżeniu stóp procentowych jakby świat się troszeczkę stabilizuje. Czy to ma przełożenie na nasze portfele? Oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, tak. Czy to daje nam perspektywy wzrostu i takiej stabilizacji gospodarczej? Tak, bo wszystkie parametry ekonomiczne na to wskazują. I skoro Rada Polityki Pieniężnej podjęła taką decyzję, to chyba uwzględniła również i tę sytuację ekonomiczną, którą mamy. Niemniej jednak ja widzę to szerzej, jakby w kontekście globalnej sytuacji politycznej. Do wojny w Ukrainie przyzwyczailiśmy się troszeczkę i ta gospodarka też znalazła, i gospodarka światowa znalazła jakieś ujścia. No i nie wspomnę też o tym, co tak naprawdę jest tym krwioobiegiem w zakresie monitorowania stóp procentowych, a więc o energii, tak? Tutaj, jeśli chodzi o cenę ropy naftowej, ona też się stabilizuje, więc te wszystkie elementy przed świętami to bardzo dobra wiadomość.
O tym jeszcze może będziemy mieli okazję porozmawiać, ale ufamy, że Rada Polityki Pieniężnej, zasiadają tam ludzie, którzy znają się na tym, jak należy podchodzić do pieniądza, a my powinniśmy właśnie się edukować w tym zakresie jako społeczeństwo, żebyśmy mieli większą na ten temat wiedzę i dzięki temu jedna i druga strona będzie chyba bardziej zadowolona. No dobrze, to króciutko ten temat chciałem tylko powiedzieć, porozmawiać o nim, a teraz zanim przejdziemy do tego tematu, który już wywołałem, to jeszcze takie krótkie przypomnienie. Dokładnie wczoraj, 5 listopada, minęło 40 lat od pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. To był dokładnie rok 1985. Zabrze, profesor Zbigniew Religa, który wraz z zespołem przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w Polsce po tylu latach, jak po 40, jak na to patrzymy.
To jest... to jest moment, o którym pamiętamy, a więc sama w sobie wartość polegająca na tym, że jednak odnosimy się do tego, co w medycynie polskiej zdarzyło się 40 lat temu, jest niezwykle ważne, istotne i przypominane. Trzeba też wiedzieć, że ten zabieg, udany zabieg, otworzył polskiej kardiochirurgii całą przestrzeń dla rozwoju kardiochirurgii. W tej chwili powstało wiele ośrodków również i w naszym regionie, które kardiochirurgię kardiochirurgię i procesy kardiochirurgiczne są na najwyższym poziomie światowym. I tutaj mówiąc na najwyższym poziomie światowym, rzeczywiście potwierdzamy tylko swoją jakość.
Ale nie pewnie, musimy wyjeżdżać już do Stanów, prawda? Albo
pewnie nie. Pewnie nie. Wykształciliśmy szkołę profesora Religi, która funkcjonuje w wielu ośrodkach w Polsce. Wcześniej na Śląsku, ale również w Gdańsku tę szkołę się czuje. I jest to głównie dbałość o pewne standardy obowiązujące w kardiochirurgii, ale też i taka uważność i odwaga w zakresie podejmowania wyzwań. Otóż medycyna to nie jest jakby zamknięty zbiór procesów. Te procesy są dynamiczne. W związku z powyższym kardiochirurgia 40 lat temu, 10 lat temu, a kardiochirurgia obecnie to jest potężnie rozwijająca się dziedzina. I znakomitym faktem jest to, że możemy się odnieść do naszych współpracowników, do naszych lekarzy, naszych profesorów, naszych autorytetów. Jak było ciężko, wystarczy spojrzeć na filmy, które przypominają o tym ważnym wydarzeniu.
Może w tych dniach warto właśnie wrócić do tego filmu.
Bezwzględnie tak.
Tak, ja się w 100% zgadzam i cieszę się, że kolega poruszył temat, jak ciężko było, dlatego że my najczęściej pamiętamy ten pozytywny moment i mówimy o tym, że 40 lat temu coś się udało, ale przed tym udało się, było bardzo dużo ciężkiej pracy, porażek, walki z systemem i wiele innych rzeczy.
I o tym mówię, tylko dopowiem, że zanim oddam głos panu Łukaszowi, że profesor Andrzej Bochenek, który był członkiem zespołu profesora Religi, mówił o tym, że nie było krwi, nie było leków, próbki woziło się do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. No to są takie tylko podstawowe elementy. Ja już nie mówię o bardziej specjalistycznych czy szczegółowych.
I dlaczego jakby, to są bardzo dobre przykłady i dlaczego jakby o tym chciałem wspomnieć, dlatego że my potrzebujemy innowacji, potrzebujemy zmian i potrzebujemy odważnych ludzi, którzy są gotowi walczyć zarówno z systemem, jak i z tymi brakami, żeby wprowadzać takie zmiany. I dzisiaj nauka się zdemokratyzowała we wszystkich aspektach, nie tylko w medycynie. Mamy dostęp do, tak w internecie, do baz danych z różnych badań. Mamy dostęp do ludzi z całego świata, możemy się z nimi połączyć, wymieniać wiedzę. Ale jeżeli nie będziemy mieli odważnych ludzi, jakim był Religa i jego zespół, to nie będziemy rozwijać niczego, nie tylko w medycynie.
I tak dobrze wykształconych, dzięki przełomowi sprzed 40 lat, powstały w Polsce ośrodki transplantacyjne, które dziś wykonują skomplikowane operacje, w tym przeszczepy wątroby, płuc czy trzustki. Okej, dobrze. Dobrze, że
przypomnieliśmy. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zalążek kardiochirurgii, która obecnie w szpitalu wejherowskim funkcjonuje. Ona miała swój początek w prywatnym szpitalu, którym zarządzałem i ten zespół do dnia dzisiejszego tam pracuje i dzielnie zmaga się ze swoimi tam zadaniami, ale no też cieszę się osobiście, że też w tym jakimś tam procesie uczestniczyłem.
Bardziej gratulujemy, panie prezesie. I przechodzimy do tematu, który jest może też skomplikowany bardziej chyba niż zabiegi kardiochirurgiczne, o których już dzisiejszy nasz poranny gość też wspominał. Bardzo trudny temat. I w ostatnich dniach coraz więcej i głośniej mówi się, no właśnie, o zarobkach lekarzy. Temat, o którym chciałbym teraz porozmawiać, dotyka tego zagadnienia, dotyka również limitu, o którym deliberuje w tej chwili Ministerstwo Zdrowia, limitu maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy na kontraktach, który ma wynosić od 36 lekko z haczkiem tysięcy do 48 tysięcy złotych miesięcznie. I to wywołało szeroką debatę publiczną i sprzeciw środowiska medycznego. Dlaczego tak na razie bardzo ogólnie?
To znaczy, ja mam przede wszystkim problem z rozmową o służbie zdrowia. Nie będąc ekspertem w służbie zdrowia, ale beneficjentem tych usług, ja mam problem z tym, aby analizować to tylko i wyłącznie z perspektywy lekarzy, tak? Bo mamy dowody anegdotyczne w postaci lekarza, który zarabia 200, 300 czy 500 tysięcy miesięcznie. Mamy lekarzy, którzy zarabiają mniej, ale nadal
to jest chyba nie są anegdoty, to co pan powiedział.
Tak, ale chodzi mi o to, że jak spojrzymy na mediany wynagrodzeń, to one są nadal kilkukrotnie wyższe od albo dziesięciokrotnie wyższe od średniej rynkowej, natomiast to są jednostkowe przypadki, które tak podbijają tak ten wynik, więc na poziomie mediany nie widać tych 200 tysięcy.
Ale mówi pan o tym, że nie chce pan o tym mówić, ale przecież jest pan beneficjentem, mamy tak. prawo ale jako
dlaczego,
beneficjenci.
Dlaczego nie chcę mówić jednostkowo tylko i wyłącznie o wynagrodzeniach lekarzy? Dlatego, że moim zdaniem w chwili obecnej mamy duży problem ze służbą zdrowia i to nie tylko w naszym kraju. W naszym kraju jest nawet lepiej niż w innych krajach, dlatego że dużo osób z Wielkiej Brytanii, czy Skandynawii, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych przylatuje do Polski, żeby korzystać z naszej służby zdrowia, więc w naszym kraju nie jest tak źle jak w innych krajach. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że mamy system, i nie tylko w Polsce, który nie chce wyleczyć pacjenta.
No dobrze, to zatrzymajmy się na tym momencie. Ja oddam głos panu prezesowi Walasińskiemu, który dokładnie wie, jak to wszystko wygląda, bo sam współtworzył pewne procedury również, które wpływają na to, czy te środki są takie, a nie inne. Ale dlaczego jest taki protest? Czy to jest rzeczywiście problem, czy może on jest tylko sprowokowany medialnymi doniesieniami o ekstremalnych przypadkach zarobków?
Ja bym powiedział przewrotnie w ten sposób, że system w tej chwili jest system usług zdrowia, jest przeregulowany. Tak?
Co to znaczy?
No, oznacza to taką sytuację, że polityka zagląda w różne miejsca procesu leczenia i począwszy od budowania statusu pozycji lekarza, personelu średniego, techników i tak dalej, a skończywszy właśnie na tych rozwiązaniach, o których pan redaktor powiedział, czyli takiego prostego zarządzania tą sferą finansów, mówiącą ok, około 40 tysięcy, i ani złotówki więcej, a może mniej i właśnie się zaczęło. I ja uważam, że ta sfera została przeregulowana wiele lat temu, kiedy to niektóre środowiska, w tym niestety lekarze rodzinni, wcześniej lekarze, którzy tworzą pewne lobby, uzyskało regulacje ustawowe. W tym również lekarze anestezjolodzy.
Ale dotyczące wszystkich procedur, czy tylko niektórych?
Swoich wyodrębnionych aktywności, czyli one spowodowały taką regulację, która ma charakter ustawowy, a więc powszechnie obowiązujący. Jeżeli jest ich kilka i nowe są tworzone, no to dochodzimy do takiej sytuacji, że aby ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, tę całą sferę, należy przyjrzeć się wszystkim procesom, które są w usługach zdrowia. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy system finansowania różnych procesów medycznych związanych na przykład z akwizycją środków unijnych, modernizacją infrastruktury medycznej, no to naprawdę mamy zakres regulacyjny, nad którym eksperci powinni się pochylić.
No dobrze, ale to mamy
rozregulować ten system dla potrzeb pacjenta, bo ale tutaj to znaczy, gdzieś pacjent zginął w tej całej matni przepisów i każdy oczywiście na tę okoliczność, gdyby pan zaprosił tutaj personel średni, lekarzy, znajdzie takie argumenty, które zostaną podparte przepisami, regulacjami i każdy z nich będzie będzie miał odpowiednie argumenty.
Znaczy, mnie przeraziło troszeczkę że to, że, natomiast... że pan prezes mówi o tym, że pacjent zginął gdzieś z pola widzenia, bo on jest przecież najważniejszy i ten beneficjent, który płaci, jest również jest ważny.
Zupełnie niedawno, jeżeli jeszcze sobie przypomnimy, jeszcze chwileczkę tylko zajmę, a mianowicie jest bardzo prosta reguła. Pieniądze powinny za pacjentem, za jego potrzebami.
No ja to słyszę od wielu lat, taką informację.
W tej chwili troszeczkę została ta kwestia wyciszona, bo ona miała miejsce jakiś czas temu, natomiast w tej chwili to nie jest już tak nośne hasło pieniądz za pacjentem, ale gdyby tak było w istocie rzeczy, to pacjent decydowałby
ale dlaczego
o tym, do
tak?
kogo pójdzie, za ile pójdzie, na jak długo pójdzie i jak efektywnie zostanie załatwiony jego problem.
Dlaczego tak się nie stało, o tym powiemy za chwilę, bo jest teraz czas na pauzę muzyczną i przerwę. Ale za chwilę wrócimy, drodzy państwo. Temat jest bardzo ważny, gorący i myślę, że musimy jeszcze go kontynuować. Jest energia dzisiaj w rozmowie. Panowie, tak tutaj siedzieliśmy, zastanawialiśmy się też nad tym, co można zrobić, czy w ogóle to jest do zmiany, bo rzeczywiście no, zdarzają się, od tego zaczęliśmy, o tych niezdrowych sytuacjach, że w samym szpitalu ktoś zarabia 10, a ktoś 100 tysięcy albo i tak dalej. No to wymaga jakiejś korekty i tutaj myślę, że ministerstwo ma duże pole do popisu, czy wybrnie z tego nie wiem, ale te wynagrodzenia wzięły się i tutaj to specjaliści też mówią o tym, że z tego, że NFZ dzieli pacjentów na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których leczyć się nie opłaca. No to jest trochę słabe.
Ja chciałem trochę wrócić do tej myśli, którą zacząłem, że system w tym momencie skupia się na leczeniu pacjentów, a nie wyleczeniu pacjentów. I to jest jakby bardzo duży problem i w tym momencie ja nie widzę politycznie grup, które chciałyby wesprzeć zmianę tego systemu.
To ja tylko powiem, co to znaczy system. Dba o to, żeby leczyć, a nie wyleczyć. Bo ktoś za tym systemem stoi.
Oczywiście. Za tym stoją lekarze, którzy w obecnym systemie są dobrze opłacani, w związku z tym ten system jest w jakimś tam... Lekarze i w ogóle służba medyczna, w związku z tym system jest dla nich wygodny.
No dobrze, ale
Za tym stoi Big Pharma, która dopóki leczymy, a nie wyleczymy, no to pacjenci kupują leki. I jakby te wszystkie elementy układanki łączą się w to, że zamiast skupić się na tym, co zrobić, żeby zmniejszyć tę liczbę pacjentów, którzy wymagają usług medycznych, to powodujemy, że zastanawiamy się w ramach tego systemu na kolejne, które świadczenia opłaca się wysłać tego pacjenta, na które badania opłaca się wysłać tego pacjenta. I ja w tym momencie nie widzę politycznie szans, tak jak powiedziałem, na zmianę tego systemu, bo nikomu się to nie opłaca. Natomiast w tym samym czasie, bez zmiany tego systemu, będziemy rozmawiać o takich jednostkowych tematach, czy obniżyć wynagrodzenie tu, czy zrobić cośkolwiek innego, natomiast to na dłuższą metę niczego nie zmieni.
Czy z tego doświadczenia, panie prezesie, zwracam się do Romana Walasińskiego, wieloletniego, można wyciągnąć jakieś wnioski? Czy rzeczywiście jest to system, który można poprawić? I kto musiałby zacząć poprawiać ten system? Czy zbiorowo powinniśmy na to spojrzeć? Czy
Z pewnością trzeba to poprawić i trzeba zmienić filozofię patrzenia na usługi zdrowia. To nie może być tylko biznes, mówię tutaj też trochę tak kolokwialnie, bo preferowanie formuły, że zdrowy pacjent, czy też już wtedy zdrowy człowiek jest dla społeczeństwa więcej wart, aniżeli chory pacjent, który obciąża system, zmiana narracji tej filozofii, tego podejścia do choroby szerzej, mogłaby wiele zmienić. Bo rzeczywiście zdrowe osoby przynoszą więcej korzyści, płacą podatki, płacą składki, rozwijają się i tak dalej. Pacjenci w zasadzie, w istocie rzeczy są po tej stronie in minus. Ale dla niektórych z kolei środowisk biznesowych związanych z medycyną przynoszą znakomitą korzyść, stanowią podstawę do budowania swoich korzyści. Tutaj wspomniane duże big farmy, czy też organizacje zajmujące się technologiami medycznymi, no one po prostu rozwijają się dzięki temu. Natomiast no spojrzenie takie trochę holistyczne, patrzmy na zdrowego człowieka, on jest bardziej wartościowy, w cudzysłowie oczywiście, aniżeli pacjent, którego musimy przypisać do różnego rodzaju systemów, układów i struktur, po to tylko, żeby teoretycznie go leczyć, A czy wyleczyć, to już zobaczymy, zależy jaka jest determinacja. No to to jest chyba klucz sprawy. I to są zmiany systemowe, absolutnie systemowe. Spojrzenia na to, co jest tak naprawdę wartością. Czy sam pacjent i jego zdrowie, czy też te wokół niego zagadnienia ekonomiczne.
No właśnie, bo my mówimy, koncentrujemy się na pewnym systemie. To jest takie ogólne sformułowanie, ale my próbujemy też doprecyzować, co znaczy poprawienie systemu. Bo też mówimy o wycenach na przykład w szpitalach. Dzisiejszy poranny gość również nawiązywał do tego, że są pieniądze albo nie ma ich. Jeśli są, to możemy je wydawać na różne procedury, a jeśli ich nie ma, to musimy no właśnie czekać do przyszłego roku, bo na przykład ktoś, kto potrzebuje pomocy teraz, musi poczekać do przyszłego roku. Oczywiście nie mówimy o tych sytuacjach najbardziej trudnych, które wymagają zaangażowania od razu. Te procedury, które są konieczne po prostu, mówiąc o życiu i zdrowiu człowieka. Ale mówi się o zamykaniu oddziałów pediatrii, interny, ginekologii, tych, które są mniej dające pieniędzy po prostu dla systemu i szpitala. A mówi się o kardiologii, ortopedii, okulistyce czy neurochirurgii. Tutaj każdy chciałby mieć ten w swoim systemie szpitalnym takie oddziały, bo one przynoszą...
No ale każdy, czyli administracja, czyli te osoby i ośrodki decyzyjne, które o tym decydują i doprowadziliśmy system do takiej okoliczności, że w odległości 30 kilometrów w trójkącie znajdują się trzy wysokospecjalistyczne oddziały tej samej. Już nie będę wymieniał nazw, ale te same specjalności, które
są obsługiwane... jedzie do
nie,
tylko tych...
które są obsługiwane przez te same zespoły lekarskie i medyczne, więc to jest trochę absurdalne. I z punktu widzenia administratora, oczywiście każdy z nich, każdy dyrektor takiej placówki będzie walczył o swoje, będzie jakby potwierdzał przydatność i konieczność tworzenia i utrzymania takiego oddziału, ale spektrum wyżej idące no, po prostu nie pozwala ze względów ekonomicznych na utrzymanie takiego stanu rzeczy.
8 godzin dziennie w ciągu miesiąca to jest 164,8, zależnie od tego, jak długi jest miesiąc. Tymczasem mówi się o 300-400 godzinach pracy lekarza. No przecież to nawet zdrowy psychicznie człowiek nie wytrzyma tego dłużej. I czy to nie jest niebezpieczne właśnie, bo mówi się o tej elicie lekarskiej, która zarabia i powinna zarabiać dużo, ale to...
No to jest niebezpieczne, zdiagnozowane, ale świat już sobie poradził na przykład z takimi sytuacjami. Przed wielu laty odwiedzałem szwedzkie szpitale i tam poznaliśmy również Polaków, którzy pracowali jako anestezjolodzy na przykład. Więc oni mieli limity rzeczywiście nałożone przez administrację. No właśnie te 160 czy 130 godzin, ale radzili sobie w ten sposób. Siadali do samolotu, lecieli do Norwegii, tak? Bo troszeczkę im było, tak powiem, za mało, bo czas, który mieli przeznaczać na regenerację, woleli przeznaczać na pracę. No i to są efekty, więc z jednej strony świat już wymyślił pewne rozwiązania, a z drugiej strony no mamy tutaj do czynienia, no co tu dużo mówić, z pewnymi patologiami, no bo jeżeli, no nie wiem, no przemęczony chirurg stanie do zabiegu, no on ma też tylko jakby ludzkie możliwości regeneracji, wykonywania tak ważnych zawodów i czynności w ograniczonym zakresie, więc to...
Słyszałem tutaj takie piękne słowo, holistyczne spojrzenie. Myślę, że to też niech to może wybrzmi podczas tej naszej rozmowy. Temat bardzo trudny, na pewno będziemy do niego wracać i będziemy komentować, przyglądać się. Nie rozwiążemy tutaj oczywiście w studiu Radia Gdańska tego zagadnienia, bo to jest bardzo złożony problem, ale temat, który chciałbym również poruszyć, choć w kilku zdaniach, to jest ta wieloetatowość pracowników i to nie tylko z tego pokolenia Z, bo pewnie w tym pokoleniu Z również są młodzi lekarze, ale no właśnie, badania Hayes Poland i Fundacji Off School ujawniło, że 38% Zetek pracuje w kilku miejscach jednocześnie. Zazwyczaj oznacza to łączenie części etatów oraz świadczy o determinacji najmłodszego pokolenia pracowników do zwiększenia zarobków i rozwoju. Ładnie to brzmi, ale jakie efekty przynosi taka praca na kilku zmianach, nazwijmy to, i gdzie znaleźć ten czas? Ja już nie mówię o czasie na odpoczynek.
Znaczy, Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że zarówno mój tata, mój dziadek, oni też po pracy jeszcze wykonywali dodatkowe czynności, więc jakby wydaje mi się, że dzisiaj zwracamy na to większą uwagę ze względu na większą też atencję do zdrowia psychicznego, przepracowanie i wielu innych rzeczy, natomiast ja jakby tak personalnie, nie mam tu statystyk dotyczących tamtych czasów, ale ja personalnie nie widzę tutaj aż takiej różnicy, jeżeli chodzi o te dodatkowe zlecenia czy pracę na iluś etatach i inne rzeczy. Dzisiaj musimy też zwrócić uwagę na to, że na pewno możliwości zwiększyła praca zdalna i to w sposób etyczny i mało etyczny, dlatego że sam znam osoby, które przynajmniej próbowały pracować w dwóch firmach jednocześnie i pobierać wynagrodzenie za te same 8 godzin. Tak? Możemy je wrzucić do kategorii wieloetatowości, możemy powiedzieć, że te firmy były źle zarządzane, skoro możliwe było pracowanie i na jakimś odpowiednim poziomie i w tym samym czasie wykonywanie pracy dla innej firmy. Natomiast no jednak i możemy powiedzieć, że jest to mało etyczne, ale to też jest wieloetatowość, tak? Którą zetki starały się wykonywać. I kolejna rzecz jest taka, że jakby nie wynika to chyba trochę z etosu pracy, a raczej z konieczności zarobienia pieniędzy. I wynika to też z inflacji.
Tylko właśnie to zarabianie pieniędzy. To, no, ja rozumiem, że ta nasza audycja...
z inflacji i wynika to z inflacji kosztów życia. Tak?
Ale,
i...
Tylko gdzie jest granica?
Ale
ja nie chcę pytać.
Ja uważam, że etatowość, termin etat jest już passé. Teraz jest wielozadaniowość. I młodzież... doskonale to odczytuje, doskonale umie się w tym znaleźć. Jeżeli...
Ale to może usprawiedliwia, bo tutaj pan prezes zwrócił uwagę na to, że zmiana nazwy powoduje, że patrzymy na to inaczej, że ktoś, kto jest obrotny, jest w stanie zrobić 3 etaty w jednym.
Etat już nie robi takiego wrażenia. Zadanie jest tym słowem kluczem, moim zdaniem, i do tego też muszą nadążać rozwiązania formalno-prawne, aby to zrealizować. No ja powiem tyle. W tej chwili pracuję z młodymi ludźmi, którzy zajmują się informatyką w świecie medycznym, a więc i sztuczną inteligencją i, jak oni to mówią, dewelopują rozwiązania. Natomiast trudno im zrozumieć formułę właśnie etatu. Kiedy rozmawiamy o formie zatrudnienia, to zazwyczaj mówią, no dobrze, ale jakie będą konkretne zadania? I nawet jeżeli rozmawiamy gdzieś o formalno-prawnych konsekwencjach zatrudnienia, to ci młodzi ludzie raczej widzą zadanie, aniżeli etat. Stąd też wydaje się, że powinniśmy też jakąś dyskusję na ten temat przeprowadzić, również w parlamencie, aby te kwestie rozwiązać, no bo przecież tych ludzi też się nie wyłączy. Oni często pracują intelektualnie, rozwiązują jakieś tematy, które po prostu konsultują również z osobami z zagranicy i tak dalej, więc no, ogólnie rzecz ujmując, trzeba po prostu nadążać.
Jedną rzecz kolega wcześniej wspomniał a propos tych lekarzy, którzy mieli jakiś tam limit pracy w Szwecji, latali do Norwegii. Ja miałem sytuację bardzo podobną, ja reprezentuję branżę IT, miałem bardzo podobną sytuację u siebie. Ludzie, i to nie tylko zetki, tylko też jakby tam osoby po 40 czy trochę starsze, które pracowały u nas w firmie, przychodziły i mówią, dajcie mi dodatkowy projekt, ja chcę robić nadgodziny. Co jeżeli byli na umowie o pracę, w ogóle było problematyczne, dlatego że są tam ograniczenia wynikające z kodeksu pracy, tak, które uważam, że kiedyś miały sens, dzisiaj w wielu sytuacjach ograniczają ludzi, a nie pracodawców. I w momencie, kiedy mówiliśmy im, że nie możemy im dać dodatkowych godzin, mają umowę o pracę, mają limit i tak dalej, to oni mówią, dobra, to będziemy robić teraz na boku projekty dla innych firm. My i tak to będziemy robić.
To
pytanie, czy
dzieje.
Dla ciebie, i to się dzieje. Czy dla ciebie, czy dla kogoś innego.
Czyli tak, mamy problem zdrowia psychicznego, to osobny, w momencie, kiedy ktoś jest przepracowany, ale też młodzi ludzie są nastawieni właśnie zadaniowo. Myślę, że dobrze, że szkoła też w tym kierunku powinna chyba uczyć, a nie, że jesteśmy przyzwyczajeni do etatu. Zresztą młodzi ludzie chyba już na to tak nie patrzą. Tutaj przywołane starsze pokolenie dokładnie tak było, że nawet potrafiło pracować w jednej firmie przez całe życie. Ale dobrze, to z tej wieloetatowości jednak coś dobrego wynika. Ja się bardzo cieszę, bo nie chciałbym tylko pozostawić państwa z takimi negatywnymi odczuciami, że ta audycja Ludzie i Pieniądze to tylko o tym, co złego i jak to poprawić. Ale właśnie, o zdrowiu rozmawialiśmy. cyberataki, to chyba jest też, panowie tutaj jesteście w tej branży również IT i na pewno też wasze firmy są narażone na takie formy, których jest coraz więcej, bo ja nie mówię tylko o cyberatakach, ale o hakerskich różnych rozwiązaniach i tych problemach, które dotyczą też zwykłego użytkownika telefonu, komputera i tak dalej, i bankowości. Myślę, że ostatnia awaria Blik na przykład, no trochę pokazała, że jesteśmy, że mamy tutaj sporo do zrobienia.
Znaczy, ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że to jest trochę taka zabawa w kotka i myszkę. Im więcej mamy technologii, tym więcej będzie ataków i tym więcej musimy inwestować. I bardzo często się mówi o tym, że na poziomie firmy czy nawet kraju, jaki projekt, jaką strategię masz w temacie cyber security. To nie jest kwestia strategii, to jest kwestia ciągłych usprawnień, szukania możliwości i sztuczna inteligencja już dzisiaj powoduje, że tak naprawdę możemy podłożyć głos pana redaktora i zadzwonić do pana redaktora rodziny i tym głosem tak namówić ich do wykonania jakiejś czynności.
To ja tylko informuję państwa, że mój głos jest prawdziwy i tutaj komentatorów również te głosy są prawdziwe.
Jeszcze tak, zobaczymy jak będzie w przyszłości, ale jeszcze tak. Mówiliśmy też wiele razy tutaj w audycji o technologiach kwantowych, tak? Te komputery kwantowe to jeszcze nie jest taka technologia, która dzisiaj może nam zagrozić, ale za chwilę będziemy mówić o kryptografii kwantowej, dlatego że jeżeli komputery kwantowe będą i w ogóle jakby quantum computing będzie już na tym poziomie, na którym przewidujemy, że w ciągu kilku lat będzie, to obecna kryptografia, czyli zabezpieczenia banków, zabezpieczenia na poziomie państw, jakby cała kryptografia w ogóle idzie do lamusa. I teraz my już dzisiaj musimy inwestować w tym kierunku, a nie reaktywnie na to reagować. Tak?
No właśnie, bo ja mam wrażenie, że trochę ta reaktywność, choćby tutaj minister Gawkowski mówi, że reagujemy, bo to były tak, ataki z zewnątrz, reagujemy, monitorujemy, służby działają intensywnie, by wyeliminować skutki tego ataku, ale jednak atak był i teraz pracujemy nad skutkami tego ataku, a powinniśmy dokładnie przeciwdziałać chyba tym skutkom.
Ja myślę, że przeciwdziałamy, ale nie zawsze się uda, tak? Więc ja tutaj... To nie jest tak, że my nic nie robimy jako państwo, jako firmy i tak dalej, tylko nie zawsze się uda. Natomiast my musimy inwestować więcej, więcej i więcej, dlatego że druga strona też inwestuje
tylko
więcej.
Tylko są dziedziny, w których rzeczywiście no, bankowość, pieniądze nasze i zabezpieczenie to jest dziedzina, w której każdy chciałby, żeby czuł się bezpiecznie. Zdrowie, które też przechodzi na tą formę taką bardziej komputerową, to też jest bardzo niebezpieczne źródło ataków hakerskich.
No przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rozwój technologii natychmiast powołuje do życia antytechnologię, albo inaczej technologię, która jest wykorzystywana w zupełnie odmiennych celach od stworzonych. A więc jest czarne-białe i wydaje się, że za mało państwo jakby ingeruje w tę sferę bezpieczeństwa, dopuszczając do sytuacji, w której, no nie wiem, regulacje... przecież to robią ludzie i to często robią informatycy dobrze wykształceni. Być może trzeba
i dobrze
po prostu,
zarabiający.
I dobrze zarabiający. Mówię tutaj o hakerach, którzy no nie mają jakiegoś negatywnej konotacji społecznej, bardziej taki nawet trochę podziw i zainteresowanie, że potrafią pewne rzeczy przewalczyć, wprowadzić i tak dalej. W związku z powyższym wydaje się, że trzeba jasno postawić granice i również stworzyć regulacje, które mówią nie. Co jest działalnością hakerską, trzeba identyfikować, analizować i penalizować, tak? Bo to ta sytuacja nie może jakby być bez pewnej kontroli, bo no nie może być takiej sytuacji, że w jednym pokoju, przy jednym biurku tworzy się super zabezpieczenia, a w pokoju obok możliwości złamania tego super zabezpieczenia, a często migracja tych osób z jednej sfery w drugą po prostu następuje. O tym świadczą różne statystyki.
I tak myślę sobie o tej migracji specjalistów, bo to jest najwyższy poziom jakby takiego zaangażowania informatycznego powoduje, że tych specjalistów mamy niedużo, oni są dobrze wynagrodzeni, ale też no, robią duże problemy, jeżeli przechodzą na ciemną stronę mocy. Panowie, ja nie chcę was martwić, ale dostaję sygnał, że powinniśmy kończyć, więc jakimś wnioskiem fajnym takim może chociaż podsumowującym wszystkie nasze tematy. Nie wiem, czy macie taką zdolność.
Ja uważam, że to słowo holistyczne jest najlepszym podsumowaniem do wszystkich tych tematów, dlatego że cyber security musimy podejść holistycznie, nie tylko na poziomie zabezpieczeń technologicznych, ale też aspektu socjotechnicznego ludzkiego. W medycynie musimy patrzeć na pacjenta holistycznie. Jakby do każdego z tych tematów moglibyśmy podać
słowo holistyczne, tak jest.
I słowo na dziś.
Słowo na dziś, holistyka spojrzenia na nasze życie. Bardzo dziękuję. Komentowali rzeczywistość, która wokół nas jest. Roman Walasiński, prezes Holovectors. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Trinetics.
Dziękuję bardzo.
Trudna nazwa. Audycję zrealizowała Kasia Piekło i Patryk Schmidt. Bardzo wam dziękuję. Andrzej Urbański, dobrego dnia państwu życzymy z Radiem Gdańsk.
Ludzie i pieniądze.